Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze rozmowy niedokończone na temat technologii informatycznej w służbie dobra. Gościmy dzisiaj wykładowców i absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mówię absolwentów z pewnym przejęciem, bo to świeżo upieczeni absolwenci. Pan doktor Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jest z nami. Szczęść Boże, panie doktorze. Pan doktor Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego. Szczęść Boże. Alicja Baran, pani inżynier Alicja Baran. Szczęść Boże, pani Alicjo i pan inżynier Adrian Jędrzejczak. Będą jeszcze kolejni goście, ale na razie, proszę Państwa, w tym składzie o informatyce w służbie dobru. Czy informatyka to jest tylko technologia, czy też informatyka to jest jakaś dziedzina nauk wyłącznie ścisłych, czy też informatyka to jest tylko narzędzie, czy to już jest jakiś proces myślowy, coś szerszego?
Bardzo słuszne pytanie, ojcze. Informatyka to sama nazwa tak naprawdę dzisiaj powoli odchodzi do lamusa, bo powinniśmy mówić dużo szerzej o naukach komputerowych. Nauki komputerowe, jak sama nazwa wskazuje, jest to dużo większy i szerszy dział nauk w ogólności. Sama informatyka, czyli zarządzanie informacją, przetwarzanie informacji i tworzenie informacji jest elementem większej całości. Nie można powiedzieć, żebyśmy szkolili w naszej szkole tylko i wyłącznie studentów w zakresie technologii. Wręcz przeciwnie, właśnie dużo ważniejszy jest ten szerszy aspekt. Technologia powinna służyć człowiekowi, powinna służyć dobru. Nie można oddzielać technologii od warstwy człowieczeństwa, właśnie od nauk humanistycznych, bo no, z historii znamy wiele przykładów, niestety negatywnych, kiedy próbowaliśmy dzielić ludzi, dzielić systemy, dzielić naukę. Zazwyczaj powstawały z tego systemy totalitarne. Więc w naszej szkole uczymy studentów całościowo, zwracając uwagę na to, że ich całościowy rozwój jest dużo ważniejszy niż tylko sama nauka technologii, czy też wykorzystania technologii.
No i jakiś przykład. To jak wygląda to nauczanie nie tylko jakiejś techniki, narzędzia jakiegoś, ale też właśnie jako pewnego procesu?
No, przykładem jest siedzący po mojej lewej stronie nasz student, inżynier Adrian Jędrzejczak, który owszem, zastosował technologię i stoi ona tutaj przed nami na stole. No, może nie za ładnie wygląda ta plątanina kabli i różnego rodzaju elementów, ale jest to urządzenie, które w domyśle ma służyć osobom niepełnosprawnym, sparaliżowanym lub mającym kłopoty z komunikacją, właśnie aby mogły się one porozumiewać z otoczeniem. Sam temat pracy, samo sedno wyraźnie pokazuje, iż technologia staje się tylko i wyłącznie narzędziem w tym momencie, tak? Bo to urządzenie nazywa się iTracker. Mam nadzieję, że za chwilę opowie nasz absolwent trochę więcej na ten temat, ale chcę zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy. Otóż oczywiście, śledząc ruchy gałek ocznych, możemy wykorzystywać informacje na temat tych ruchów no, w zbożnym celu, czyli pomagając niepełnosprawnym, pomagając inwalidom, aby oni mogli w ten sposób się komunikować. Z drugiej strony jednak śledzenie ruchów gałek ocznych może być użyte do wielu innych już nie całkiem dobrych celów, proszę ojca, bo na przykład może służyć do tego, abyśmy mogli określić, czy ktoś czytający gazetę na ekranie komputera, na które miejsca zwraca większą uwagę, na które mniejszą. Może udaje czasami, że czyta, prawda? Takie urządzenie by się nawet przydało czasami na zajęciach, jak widzę studentów wpatrzonych w ekran monitora. Ja zawsze bardzo bym chciał wiedzieć, co oni tak naprawdę czytają, czy to, co powinni, czy może akurat ich oczy biegają zupełnie gdzie indziej. Czyli technologia jest tylko narzędziem. To od człowieka zależy, jak zostanie wykorzystane.
Tutaj ten pewien wątek związany z bezpieczeństwem pan doktor poruszył. To za chwilę pan doktor Tomasz Kowalski, ale wcześniej no, trochę nie ukrywam, zżera mnie ciekawość na temat tego urządzenia i wykorzystania, jak pan doktor powiedział, pomocy osobom niepełnosprawnym w komunikowaniu się z otoczeniem. Tak. Panie Adrianie, skąd ten projekt w ogóle się wziął?
Ten projekt, no, w naszej uczelni właśnie jedna dziewczyna, właśnie nasza koleżanka uległa zaczadzeniu. i właśnie była w szpitalu, ledwo z tego wyszła. No i był taki moment, że mogła poruszać tylko oczami, nie mogła się porozumiewać, nie mogła mówić. No i w tym momencie przyszedł mi taki pomysł, a jakby stworzyć właśnie takie urządzenie, które by pomogło się porozumiewać właśnie takim osobom sparaliżowanym, które mogą poruszać tylko oczami, które pomoże im właśnie dzięki temu urządzeniu porozumiewać się z nami, rozmawiać, korzystać z komputera właśnie.
Czyli widzi pan człowieka w potrzebie, koleżankę z roku i mówi tak, trzeba pomóc, tak?
Tak.
I wpada pan na pomysł, żeby, skoro ona może komunikować się za pomocą ruchu gałek ocznych, żeby w ten sposób mogła się komunikować z otoczeniem. I na czym ten projekt polega?
No, ten projekt diody podczerwieni oświetlają gałkę oczną i odbicie właśnie tego światła w źrenicy jest odbierane przez kamerę, która też jest właśnie ustawiona na oko i śledzi właśnie, w którym miejsce nasze oko się skieruje. Tam, no, jeśli nasze oko przejedzie w prawy róg monitora, tam właśnie przejeżdża kursor myszki sterowany przez to urządzenie.
I co więcej, wtedy jakiego rodzaju komunikaty my odbieramy od osoby, która może tylko porozumiewać się za pomocą gałek ocznych, ruchu gałek ocznych?
No, jest tablica alfabetyczna. Ta osoba może właśnie przez tą tablicę alfabetyczną pisać do nas. Może też ogólnie korzystać z komputera, wyszukiwać w internecie, rozmawiać z innymi właśnie przez właśnie pisanie takich komunikatów.
Rzeczy dopowiemy, Adrianie, że koncepcja również była taka, aby jedno mrugnięcie oznaczało jedno kliknięcie, tak, myszki, a dwa mrugnięcia, dwa kliknięcia myszki, no bo to pozwoli na w miarę sprawne posługiwanie się myszką, czyli całym komputerem. Taka osoba nie tylko może pisać, ale również inne aplikacje uruchamiać. No jeśli ktoś leży przykuty do łóżka, tak, i jedyne ruchy, jakie mogę wykonywać, to ruchy gałek ocznych, to nawet najprostsze komunikaty, no, w stylu boli mnie, chcę pić i tak dalej, no są niezwykle istotne. No to jest technologia, która komercyjnie występuje oczywiście w szpitalach i to można kupić na rynku, tylko koszt takich urządzeń profesjonalnych, no, z pewnością przekracza absolutnie, no, możliwości naszej służby zdrowia, czy też normalnych ludzi. Głównym takim celem technologicznym, jaki sobie założyliśmy z Adrianem na początku, to żeby to urządzenie nie kosztowało na przykład więcej niż 1000 zł, bo to jest rzeczywiście koszt, na który nas stać i prototyp wykazuje, że rzeczywiście będzie to możliwe.
Że będzie to możliwe, tak, i że jest to funkcjonalne, czyli spełnia, tak, założenia.
Spełnia,
tak,
założenia, to jest oczywiście faza projektu, faza prototypu, wymaga to dalszych badań. No niestety wymaga to inwestycji i to inwestycji finansowych, bo musimy teraz zaprojektować profesjonalne soczewki, różne inne układy optyczne i to pewnie będziemy robili, chociaż pan Adrian opuści naszą szkołę, bo rozpoczął już studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej i myślę, że tam będzie kontynuował pracę nad tym projektem.
Ponieważ w wyższej szkole są studia inżynierskie.
Tylko na razie inżynierskie, tak,
tak
jest.
3,5-letnie. Ale z podstawami.
No z podstawami, jak się okazuje, bardzo silnymi.
Silnymi. Panie doktorze, panie Tomaszu, ruch gałek ocznych może pomóc, jak mówi pan doktor, ale też są różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z dzisiejszą technologią.
Niebezpieczeństwa są takie same jak z rysikiem, który ojciec trzyma w ręce lub z palcem, którym obsługujemy tablet. Mhm. Jeśli chodzi o zakres funkcjonalności, proszę tylko wyobrazić sobie dowolny telefon albo tablet i ile jesteśmy w stanie zrobić tym ruchem jednego palca. Eye tracker jest w zasadzie takim bezdotykowym urządzeniem wskazującym, więc wszystko, co możemy zrobić jednym palcem, to myślę, że każdy ma wyobrażenie, co jest możliwe ze współczesnymi urządzeniami. Możemy zrobić przy użyciu eye trackera, więc to jest jedno zastosowanie. Natomiast w zakresie badania, jak człowiek postrzega świat, na to, na co patrzy, zagrożenia. No owszem, być może do bardziej targetowanych reklam, ale z drugiej strony, któż by nie chciał mieć aplikacji, które są bardziej użyteczne łatwiejsze do rozeznania, łatwiejsze nawet wizualnie do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Tak więc eye tracker, sama technologia, powiedzmy, że neutralna. Zastosowania od medycyny przez, powiedzmy, ogólnie pojętą sieć, po badania, postrzegania, na przykład znaki drogowe, o czym rozmawialiśmy wczoraj, czyli każdy ma to doświadczenie na, powiedzmy, bezpieczeństwo ruchu, gdy jesteśmy w nieznanym mieście i ta plątanina oznakowań piętrowa, nie do ogarnięcia w ułamka sekund. Być może, gdyby stosowano takie urządzenia do badania, jak kierowcy reagują na oznakowanie, te wyglądałyby inaczej, byłyby bezpieczniejsze. Więc, no cóż, technologia neutralna, zastosowania wielorakie, natomiast już sama jakby, co się robi z wynikami, no zależne chyba od woli ludzi, którzy tej technologii użyją. Czyli propos tego kształcenia. Z jednej strony soft i hardware, ale nie zapominajmy, że mamy też coś takiego jak peopleware. Więc kształcimy też ludzi, którzy oba te obszary rozumieją, potrafią w nich działać. Bez tego to ciężko przewidzieć, czym zakończy się jakikolwiek wynalazek czy postęp.
A zatem kształcenie całościowe.
Absolutnie tak. Kształcenie całościowe i ze szczególnym zwróceniem uwagi, jak ojciec powiedział, również na te przedmioty humanistyczne, chociaż ja bardzo nie lubię podziału nauki jako całości na przedmioty humanistyczne, niehumanistyczne, ścisłe i inne, bo to jest również taki trochę sztuczny podział, prawda? Człowiek jest całością i nazwa uniwersytet jest od nazwy uniwersalizmu, tak? Czyli wszystkie te nauki muszą się łączyć w jedno.
Bo trochę to wskazuje i myślę, że nawet gdzieś tak jeszcze funkcjonuje w tym w takim podziale, ale XIX-wiecznym, takie odczłowieczenie osób, które zajmują się naukami właśnie w tym podziale, w tych kryteriach ścisłymi, na przykład informatycy.
Jest.
Tak?
To proszę ojca, bardzo dobrze ojciec powiedział, to jest XIX wiek, czasy, kiedy rodziły się w umysłach niektórych filozofów różne izmy. No i to było znakomite narzędzie do wykorzystania tego, tak? Zarówno przez komunizm, jak i faszyzm. Technologia miała być odczłowieczona. Miała tylko po prostu pełnić rolę służebną wobec tych, którzy wydają rozkazy. Tak nie jest. Nie możemy odróżniać, nie możemy odłączać technologii od ludzi. Nie możemy dzielić nauk tak samo, jak nie możemy dzielić człowieka. Człowiek jest całością i to próbujemy naszym studentom.
Choć z drugiej strony wiadomo, że rzecz odbywa się w laboratoriach, w jakim się zakresie i angażuje ile czasu? Ile czasu pochłania? Ogromną ilość czasu, więc no nie ukrywajmy, że aby znaczyć coś w naukach technicznych, no pewnie odbywa się to kosztem, powiedzmy, tej strony społecznej człowieka.
A proszę powiedzieć, panie Adrianie, panie inżynierze, taki projekt, to co mówi pan doktor, jak wygląda praca nad takim projektem? Jak to, jak jest właśnie z tą czasochłonnością takiego projektu? Jak jest z ewentualnymi niepowodzeniami? Jak jest z dochodzeniem do tego, no, co tutaj trzeba poprawić?
No przede wszystkim trzeba na początku dużo informacji znaleźć. Książki, internet, wszystko, co może się przydać. No później trzeba...
Know-how cały.
Trzeba zacząć jakoś właśnie konstruować to na podstawie wszystkich tych zebranych informacji, no i testować, dużo testować, bo właśnie miałem takie problemy ze światłem, z tym wszystkim. Ciężko było, ale po długim czasie jakoś się to udało skonstruować.
A czy w informatykach jest taka... No, bo ja mam pewne też wyobrażenie to i tym się kieruję, tak? Czy to jest właśnie taka pasja, że na przykład no, nie prześpię nocy, żeby skończyć jakiś etap, żeby dojść do tego, dlaczego to nie funkcjonuje, czy muszę zmienić żarówkę?
Tak, zdarzało się właśnie, że były nieprzespane noce, ale myślę, że się opłacało. Myślę, że jeśli to ma pomóc ludziom, to czemu nie?
Zatem jest to pasja dojścia do tego założenia, które się ma. A czy to założenie można w jakimś sensie, pracując nad projektem, przekroczyć, że może to spełnić jeszcze więcej niż zakładaliśmy, czy raczej nie?
Zazwyczaj tak jest, proszę ojca, nawet z tym projektem. Kiedy go zaczynaliśmy, to wcale nie myśleliśmy, że uda nam się dojść do tego punktu. Na pewno nie do tego, bo pierwotne założenia były takie, żeby to było dość proste urządzenie, które tylko rozpozna kilka ruchów. No teraz już nam się rozbudowało, co widać, i pewnie się będzie dalej rozbudowywało. To jest jak z poszukiwaniem prawdy. Do prawdy nie dochodzi się autostradą prostą i jasną, tylko takimi krętymi ścieżkami, no, których czasami człowiek gdzieś tam się zgubi, gdzieś musi podejść dłużej, gdzieś się nie przespać, no, zainwestować wiele, wiele nocy. I jak jest sukces, to fajnie, ale gorzej jak sukcesu nie ma. Gorzej jak za 5., 6., 9. razem uruchamiana przez studentów aplikacja nie działa i nie generuje tego, co powinno być. To też wymaga pewnego trenowania charakteru. Tu trzeba mieć, no, taki silny charakter, aby nie załamywać się niepowodzeniami. A to już na pewno nie domena technologii, tylko zupełnie innej dziedziny.
Człowieka. Tak, tu dokładnie. Powiedzmy sobie szczerze, że każdy projekt to jest pasmo niepowodzeń od początku do końca.
To prawda.
Bo gdy... Pan doktor z właściwym sobie optymizmem.
No. To jest pasmo niepowodzenia od początku do końca, dlatego że jest tylko dokładnie jeden moment, kiedy wszystko zadziała tak, jak powinno. I to jest coś na kształt końca projektu.
Tak jest.
Przy czym koniec projektu to jest też sformułowanie mocno niewłaściwe. Projektu nigdy się nie kończy. Nad nim się po prostu przestaje pracować w pewnym momencie.
Natomiast, wybiera się za nowy projekt.
Natomiast jak przebiega projekt, to jest ciekawa ścieżka, bo pomimo tego nieoptymistycznego akcentu, chociaż dla mnie to, nie wiem, to taka norma raczej. Pomimo tego, powiedzmy, akcentu, jest też inny aspekt. Mianowicie z każdym projektem, jeśli jest dobrze dobrany, jeśli ludzie są odpowiedni i poprzeczka odpowiednio wysoko, z każdym projektem się wzrasta. Więc zakres projektu, dobrze, jeśli zrealizujemy marzenia, gorzej, ale nadal dobrze, jeśli uda się zrobić cokolwiek, co działa i przynosi korzyść. Ale jest też ten aspekt, że po drodze, wśród tego pasma niepowodzeń, pojawiają się inne ciekawe rzeczy. To jest piękna sprawa i zarazem katastrofalna dla naszych studentów, dlatego że nie zrobią jednej rzeczy od początku do końca, tylko po drodze pojawi się im kilka innych torów, którymi chcieliby podążyć i zainteresowania się rozwijają. Świetnie, ale...
A trzeba skończyć pracę, złożyć w terminie. I to całe szczęście, że jest taki deadline, nie?
Tak, tak. Inżynierka uczy dyscypliny.
To ważne. A pani Alicjo, a pani zajmowała się jakim projektem? Czym się pani zajmowała?
Ja tworzyłam swoją własną kryptowalutę.
O, to ciekawe.
Jest to, może wyjaśnię, jest to waluta, do której działania potrzebny jest internet i komputer. Tak w pokrótce, myślę, że jak wiemy, waluta jest to pieniądz. Obecnie mamy pieniądz, posługujemy się monetami i banknotami, które, jak wiemy, mają dosyć umowną wartość, więc tak stwierdziłam, że dlaczego nie można byłoby posługiwać się kryptowalutami, które są abstrakcyjnymi ciągami matematycznymi, skoro również one mają właśnie tą wartość umowną. Tak, niektórzy twierdzą, że kryptowaluty to są pieniądze, tak by wyglądały pieniądze, gdyby właśnie je tworzyli informatycy.
Czyli jak ja miałbym się posłużyć taką kryptowalutą? Jakbym nagle byśmy sobie wprowadzili na przykład taką kryptowalutę, nie wiem, w naszej uczelni? No, za kawę?
Posługiwanie byłoby, podejrzewam, bardzo podobne do dzisiejszego, bo jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do kart kredytowych plastikowych, no to może trzeba by było mieć troszeczkę większą tą kartę kredytową.
Ale właściwie niekoniecznie. Wchodzą przecież płatności telefonem.
A no tak.
Większość rachunków za zobowiązania w sklepach regulujemy jednak przelewem. Przelew to przelew, tak? Widzimy pewne liczby, jak pod spodem przebiega rozliczenie, tego nie wiemy i również tu nie musimy wiedzieć. Więc tak jak przebiegają wszystkie płatności bezgotówkowe, tak samo przebiega płatność każdą kryptowalutą.
I jeszcze o tej kryptowalucie, pani Alicjo, w takim razie, no bo to mnie ciekawi. Waluta nam się kojarzy z, no, jednak z czymś materialnym. Tu pan doktor zwraca uwagę, że rzeczywiście...
Już coraz mniej.
Że te płatności przebiegają w sposób taki, że ich nie widzimy. Zresztą to najlepiej wtedy na karcie, prawda? Kiedy nie widzimy, to jakoś łatwiej się wydaje. A ta kryptowaluta, to jest co? Też muszę w internecie coś zrobić. Jak to jest dla laika? Gdyby pani miała to wytłumaczyć tak najprościej, jak to możliwe?
Tak najprościej. A więc na pewno nie mamy nic namacalnego, ponieważ no, nie są to pieniądze, które się
drukują. Czyli cecha kryptowaluty, nienamacalność.
Tak. Nie są one drukowane, tylko są wydobywane w wyniku działania sieci, ale myślę, że to też dla takiego zwykłego użytkownika myślę, że wystarczy wiedzieć, że...
Gdzieś jest safe, bezpieczny, nie? Z tym wydobywczy. I tam co jakiś czas ktoś sobie wyjmuje trochę pieniędzy, tak samo jak w budżecie, tak? Mamy jakiś budżet, bank, no i sobie wydobywamy.
Najprostsza rzecz, no każdy wie, jak wygląda, tak mi się wydaje, że każdy wie, jak wygląda strona dowolnego banku, bankowości elektronicznej. No, czy te środki, które tam mamy zgromadzone, są namacalne? Nie.
Ale są wyobrażalne, no bo jest wartość, którą człowiek sobie jednak wyobraża, że jest ten sejwy, więc ja bym przy tym wyobrażeniu pozostał.
Też mamy jednostkę. Czy tą jednostką jest złoty, czy tą jednostką jest dowolna inna jednostka? Jest jednostka, prawda? Więc w tym sensie to jest wyobrażalne. Nie jest namacalne, tak jak nie jest namacalna jakakolwiek płatność elektroniczna. Przy czym trzeba zauważyć jedną rzecz. Gotówka ma świetną cechę, póki co jest jeszcze dość anonimowa. I teraz to, co ten jakby największy atut w moim rozumieniu kryptowalut polega na tym, że łączy elastyczność rozliczeń bezgotówkowych, pieniądza elektronicznego, z, no nie ukrywajmy się, anonimowością. Anonimowością gotówki.
A zaraz, czyli w takich płatnościach informatycznych, tak? Rozumiem.
Nie, to są już realne płatności.
Ale to wtedy można zachować anonimowość?
Tak.
Wysyłając przelew, wystarczy podać tylko adres odbiorcy i kwotę, którą się wysyła.
Przy czym adres odbiorcy, proszę powiedzieć, czym jest adres odbiorcy?
Jest wygenerowaną...
Jest to pewien ciąg znaków. To nie jest nasz adres pocztowy, zameldowania, zamieszkania, ani czegokolwiek innego.
Możemy tworzyć wiele tych adresów, więc pozostajemy całkowicie anonimowi.
Chcielibyśmy między sobą wymienić pewne środki. Ja, korzystając ze swojego sprzętu, czy to będzie laptop, czy telefon, generuję tak zwany adres. W tym momencie nie jest ważne, co to jest. Jednorazowa operacja, którą wykonuję absolutnie sam. I podaję osobie, która chciałaby mi środki udostępnić. Kojarząc jakby jednostkę kryptowaluty w sensie tego ciągu matematycznego z moim ciągiem, następuje przelew, powiedzmy przelew środków, w którym uczestniczymy tylko my dwoje. Nikt inny, żadnej instytucji pośredniczącej.
No banków nikogo, nie ma. Coś to jest problem. No bo nie ma banków. Proszę. Powiem, pozbywamy się pośrednika, który produkuje pieniądz i nim zarządza.
Znaczy jest opór. No, opór i legislacja też próbuje za tym nadążyć, choć nie udało.
O, jest olbrzymi opór, ale to może nie na ten program, bo to mówimy tylko o narzędziu algorytmicznym, które rzeczywiście można wykorzystać. Nie są potrzebni bankierzy, nie są potrzebne banki. Wyobraża sobie ojciec świat, gdzie nie ma banków i nie ma bankierów.
Z trudem.
No jak to? No ludzie sobie wymieniają.
Ale kiedyś
się, oczywiście tak będzie. I kiedyś ich nie było i nie było problemu. Później tłumaczono nam, że banki muszą być, aby pieniądze koncentrować i je rozsyłać. No ale dzisiaj łączność między ludźmi jest bezpośrednia i szybka i ci pośrednicy może są zbędni. Oczywiście żaden przedstawiciel banku tego ojcu nie powie, że banki są niepotrzebne, no ale...
Mało tego, szersze konsekwencje. Proszę opowiedzieć, jak wygląda kwestia inflacji albo jakichkolwiek politycznych prób manipulowania walutą w celu osiągnięcia określonych korzyści. Jak to wygląda przy kryptowalucie?
Więc tak, nie ma czegoś takiego jak inflacja, ponieważ kryptowalut jest tylko określona ilość.
Nie ma do druku.
Tak.
Nie ma. Trzeba się pilnować. Budżet musi być zrównoważony.
Nie ma problemu z politykami, z dodrukowywaniem pieniędzy.
Przyjmie się, prawda?
Przyjmie się. No, proszę ojca, to są trendy światowe.
Ja tu widzę, że wy kształcicie panowie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej nie tylko informatyków, ale może jakichś ministrów finansów i w ogóle.
Może przydałoby się. Elitarna szkoła, elitarne zawody, proszę ojca.
Znaczy, ekonomii chyba jeszcze nie prowadzimy w naszej
nie,
szkole.
Jeszcze nie, ale wiesz, jak będzie potrzeba taka, to może i trzeba. Ale nową ekonomię.
Niemniej jednak chodzi o zakres, tak?
Tak.
Czyli tam, gdzie wchodzi informacja jakakolwiek, w jakiejkolwiek postaci, tam chcielibyśmy, aby byli ludzie, którzy potrafią nią rozsądnie gospodarować.
No. Czyli inflacji nie ma, budżet jest zrównoważony. Tak. Jakie jeszcze korzyści?
No właśnie, największa chyba korzyść jest to, że nikt nie kontroluje naszych wydatków, nikt nie wie, ile mamy na koncie, co robimy z pieniędzmi, nikt nie może zamrozić nam tego konta.
Taniej.
Jest taniej.
Przelewy
jest
są taniej.
Absolutnie, właściwie
opłaty są darmo.
Tak?
Darmowe.
No.
Nawet w dni wolne od pracy.
W soboty, w niedzielę, nieważne, no ale... Może nie zdradzajcie wszystkich, słuchajcie informacji na ten temat, to można sobie zostawić na osobny program, bo... Ale prawda, że ciekawe?
Tak, bardzo ciekawe i tak się zastanawiam teraz, no wszelkiego rodzaju służby i te wszystkie skarbówki i tak dalej, no one...
Zbędne będą.
One tak. Byłyby w tej sytuacji zbędne, a zdaje się, że zbędne być nie chcą.
No tak jak banki, a mi się wydaje, proszę Państwa, że jeszcze z urzędami to jeszcze pół biedy, że tak powiem, ale najgorzej to będzie z bankami, no bo to banki jak dowiedzą się, że nie są potrzebne, to z pewnością zahamują rozwój tych rozwiązań.
To znaczy może uspokojmy, że podatek jest czymś niezależnym od waluty, w której się go płaci w zasadzie. Więc
podatek na podatek państwo podatkiem. Nie ma problemu, ale dużo, dużo gorsze jest właśnie to, że pośrednika możemy wyeliminować. No.
I to jest ta korzyść, jak słyszę, projekty niezwykle ciekawe, twórcze i no przede wszystkim przynoszące korzyści.
Starające się być na dobro, właśnie o to dobro chodzi. No czyż nie jest lepsze społeczeństwo, które pieniądze nie traktuje jako cel sam w sobie, tak? Bo niestety pieniądz, który jest w tej chwili odgórnie nam narzucany przez kogoś, on przez wielu ludzi może być postrzegany jako sens sam w sobie, prawda? Mamy tego masę przykładów. A pieniądz, który w społeczeństwie jest tylko i wyłącznie jako element wymiany między towarami, usługami, innymi rzeczami i ludzie sami nim zarządzają, jestem absolutnie przekonany, że jest lepszym pieniądzem niż pieniądz narzucany odgórnie.
No, powrót do początku.
Tak, do właściwych początków. Sprawiedliwego społeczeństwa, takiego, które kiedyś było.
No to skończymy w takim razie tę część naszego spotkania na pieniądzach.
Tak.
Ale za chwilę porozmawiamy o kolejnych projektach. Naszymi gośćmi była pani inżynier Alicja Baran, pan inżynier Adrian Jędrzejczak, a za chwilę kolejni inżynierowie, panowie razem z nami zostają.
Ojczyzno, gdy walczyłaś. wprost i bólu, od bezbożności, od ludzi złych zachowaj nas, Panie. Od krzywdy dziecka, od płaczu matki, od krwi przelanej zachowaj nas, Panie. Ojczyzno, co się z tobą stało? Czy chcesz, aby bolało? Polsko, czy już zapomniałaś? Polsko, kiedy płakałaś?
Rozmowy niedokończone, nasi goście, wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki, pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego i inżynierowie, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dopiero co, że tak powiem, jeszcze z gwarancją świeżości, pani inżynier Monika Reszka.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan inżynier Mateusz Molek.
Szczęść Boże.
No tak, rozmawialiśmy o dwóch projektach, rozmawialiśmy o całości kształcenia, o tym, że wpisujemy się w to, by technologie informatyczne służyły dobru. Taki też jest cel kształcenia. Mówiliśmy na temat pomocy osobom niepełnosprawnym w komunikacji z otoczeniem, ze światem, o kryptowalucie i o tym wszystkim, co się z nią wiąże. No to aż jestem bardzo ciekaw, nad czym pracowali Państwo. Pani inżynier Monika Reszka. Wiem, że coś o serwerach.
Tak. Temat mojej pracy brzmiał protokoły komunikacyjne w rozproszonych sieciach społecznościowych i w projekcie postanowiłam uruchomić swój własny akademicki serwer sieci rozproszonej o nazwie Diaspora. I właśnie ta sieć nie ma jednego centrum, jest rozproszona, a serwery nazywane są podami.
Czym skutkuje rozproszenie sieci?
Rozproszenie sieci skutkuje tym, że dane użytkowników są bardziej bezpieczne niż w sieciach scentralizowanych, ponieważ są przechowywane na większej ilości serwerach.
Ale jeżeli one są przechowywane na większej ilości serwerów, no to wówczas czy one są, jak to jest w informatyce? Czy one są wtedy bardziej bezpieczne? Czy one są narażone na więcej, że tak powiem, możliwości wykradzenia? No tak sobie, ja to sobie tłumaczę bardzo prosto, tak? Że jak mam gdzieś w kilku szufladach pieniądze, no to może złodziej znajdzie jedne, ale w jednej, ale nie w drugiej. Ale czy to na tej zasadzie działa?
Zdecydowanie na tym. No to jest podstawowa idea redundancji. Dlatego robimy kopie zapasowe swoich telefonów, tabletów, komputerów, serwerów kilkakroć, bo jeśli jeden się uszkodzi, reszta działa. Scentralizowane sieci też są odporne na takie drobne uszkodzenia sprzętowe, ale pomyślmy o tym w inny sposób. Ile studiów ma telewizja Trwam?
Kilkanaście.
Ile budynków należałoby zniszczyć, aby przestała nadawać?
No wolałbym, żeby żadnego.
Żadnego. Ale gdyby tych budynków było dwa razy tyle, trzy razy tyle, jaka jest szansa, że kto komuś się faktycznie powiedzie, aby zatrzymać wolny głos, aby zatrzymać wolne media?
Czyli rozproszenie działa w tym momencie tak, na naszą korzyść.
Plus drugi aspekt, prywatności, kontroli nad swoimi danymi. Nie umieszczam ich gdzieś, nie umieszczam u kogoś, nie zgadzam się na cudze regulaminy. Robię to w zasadzie na własnych zasadach. Staję się członkiem pewnej szerszej sieci, szerszej organizacji, ale no, znów obrazowo mówiąc, tak jak pani inżynier Monika, w każdej chwili może, powiedzmy brutalnie, wyciągnąć wtyczkę. To są jej dane, może z nimi nadal zrobić co chce.
A czy na tym serwerze to są tylko pani dane, czy to są też dane innych użytkowników? Jak to wygląda? Czy to jest tak, że ktoś może swoje dane zamieszczać na pani serwerze, czy to jest tylko dla pani bezpieczeństwa?
Tak, inni użytkownicy mogą zamieszczać swoje dane i oni je kontrolują.
A pani ich nie kontroluje jako, że tak powiem, ta zarządzająca tym serwerem?
No... Ja też mogę je kontrolować, ale...
Czyli jest kontrola, panowie, czy nie ma?
Jest kontrola, ale jest wybór. Jest wybór. Ja chcę być członkiem sieci, chcę być członkiem tej społeczności, ale mam wybór, komu powierzam swoje konto, swoje hasła, swoje dane. To jest zasadnicza różnica. Tak mi się bynajmniej wydaje.
No, bo tak naprawdę dzisiaj, przepraszam, to przy korzystaniu z niektórych usług sieciowych nie mamy wyboru. Są monopoliści, którzy absolutnie opanowali sieć.
No zgadza się nawet przy różnych aplikacjach, jak się na coś nie zgodzimy, to nie możemy
Tak, to nie możemy zainstalować, nie możemy korzystać. Także w tej chwili nasz wybór, czyli nasza wolność, tak naprawdę staje się bardzo ograniczona. Mimo że niektórzy politycy krzyczą tylko o wolności, tak, o tą pseudowolność walczą, to tu widzimy zupełnie drugą, inną stronę medalu.
Jest trochę taka próba wyważenia, jak rozumiem, gdy mówimy o tego typu sprawach, pomiędzy naszą wolnością i anonimowością, ale z drugiej strony też jakby bezpieczeństwem wspólnym.
Bardzo, świetnie to ojciec ujął, rzeczywiście. To ja bym tego tak nawet nie umiał nazwać. To jest większość takich projektów open source'owych, projektów otwartej nauki i otwartych danych, właśnie to ma na celu, aby rozproszyć, nie centralizować, bo komitety centralne znamy z innego ustroju, prawda? Czyli centralizowanie, centralne plany, centralne struktury, one nie znają egzaminu w społeczeństwie, naprawdę. To jest coś, co zazwyczaj przynosi więcej szkód niż korzyści. Natomiast rozproszenie, redundancja, widzimy w tym jednak pozytywną cechę, znaczy mówiąc otwarcie, możemy uzyskać więcej korzyści niż mieć kłopotów, prawda?
Pomyślmy o jakiejś analogii. Ruch drogowy, tak,
o właśnie.
Jest ustalony system dróg,
super.
Ale nie ma żadnych przeciwwskazań, abym jechał innym samochodem niż pojedzie ojciec. I nie ma też przeciwwskazań, abyśmy we dwóch wsiedli do jakiegoś autobusu i też ten autobus możemy wybrać.
Prawda?
Chodzi o cel. Celem w sieci społecznościowej jest komunikacja. Natomiast te aspekty związane z technicznymi rzeczami, czyli kto przechowuje dane regulacjami prawnymi, no myślę, że mogłyby być bardziej elastyczne i tutaj no, cieszę, że także u siebie będziemy mieli możliwość no, jakby korzystania na własnych zasadach z tego, co przynosi sieć.
Czyli to będzie projekt, który
będzie kontynuowany na pewno, proszę ojca. No nie wiem, czy może tak otwarcie, jak to dziś w studio robimy, może gdzieś tam jednak spróbujemy rozwinąć go w sposób mniej otwarty, przynajmniej pewne jego elementy, ale z pewnością tak. Wszystkie te projekty, które dziś omawiamy w studiu, mają olbrzymi potencjał rozwojowy, naprawdę.
I będzie można, rozumiem, ja jako ja będę mógł się wbić na ten.
Tak, tak. Serdecznie zapraszamy.
Regulamin jest bardzo, bardzo liberalny.
To serwer rozproszonej sieci społecznościowej, pani inżynier Monika Reszka. Panie Mateuszu, jesteśmy w studio telewizyjnym. Pan zajmował się między innymi prasą, tytułami prasowymi, treściami w prasie drukowanej i w internecie. Na czym pana projekt polega?
Tak, dokładnie. Ja w swoim projekcie wykonałem taki test, sprawdzenie, jak bardzo wiadomości prasowe dostępne w polskojęzycznych portalach informacyjnych są do siebie podobne. Czyli coś na zasadzie takiego antyplagiatu.
A zatem analizuje pan treści zawarte w portalach, tak? portalach dzienników, czasopism. No i sprawdza pan, kto od kogo kopiuje, gdzie się zaczęła, skąd wyszła informacja i jaką drogą podążała i gdzie ona była po prostu no, multiplikowana.
Tak, można to tak powiedzieć.
Bądź manipulowana tak naprawdę, bo kiedy prześledzi się dokładnie drogę od źródła po tych nagłówkach, to z pewnością zauważy się, czasami można zauważyć, że zmienia się gdyby zwartość semantyczna, zmienia się obszar zastosowania i tak dalej. Doskonale to znamy, prawda?
Właśnie, a to jest szalenie interesujące dla badań medioznawczych. Tak,
oczywiście,
takich.
Że tak.
Bardzo to pomaga. A na jakiej zasadzie to jest? Czy to jest jakiś, nie wiem, też wyjdę na laika oczywiście, ale nim jestem, jakiś algorytm, nie wiem, to ma formę jakiejś
aplikacji? Teraz widzimy na ekranie, to tak mniej więcej wygląda, jest? Taka mapa, tak?
Panie Mateuszu.
Cały ten projekt polegał właśnie, największym problemem było to, żeby te wiadomości tekstowe zrozumiałe dla człowieka przetworzyć na formę zrozumiałą, w cudzysłowie, dla komputera. Czyli trzeba było tekst zamienić na liczby, które można później przeliczyć i algorytmicznie obliczyć, jak bardzo są do siebie podobne. A już gdy mieliśmy wynik tego eksperymentu, to wtedy zostało tylko analiza i zaprezentowanie tych wyników. A wyniki zaprezentowałem w sposób grafowy, co było widoczne na ekranie. Czyli każda kropka na tym grafie oznaczała pojedynczą wiadomość. I nie wiem, czy widzowie w telewizji mogli to dostrzec, ale poszczególne kropki były połączone krawędziami. I właśnie te krawędzie oznaczały podobieństwo między tymi dokumentami.
Tak wszystko widać.
Czyli jest to, ten algorytm, on niejako, można powiedzieć, że to jest taki proces, no jak w komunikacji, kodowania, tak? A później przy odczytywaniu i przy tych grafach to jest jakaś forma
rozkodowania i przedstawienia tego w sposób czytelny dla człowieka.
Czy tu jest poważny problem, bo z takiej ludzkiej perspektywy popatrzmy i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że teksty są podobne. To jest coś, co zakładałoby inteligencję, prawda? Takie ścisłe odpowiedzenie na to pytanie. Tutaj trudność główna polegała właśnie na tym, aby znaleźć taką reprezentację, taki model matematyczny, który zachowywałby pewne aspekty, pewne cechy tego, co my jako ludzie moglibyśmy postrzegać jako znamiona podobieństwa. A następnie drugi ciężar, już bardziej obliczeniowy, czyli jak to wykonać dla tysięcy dokumentów, porównać każdy z każdym.
Panie Mateuszu, panie inżynierze, a doszedł pan do jakich wniosków, gdy pan już przeprowadził te swoje badania, projekt i zobaczył te wyniki? Co pan myśli o tej polskiej prasie, o treści, o, Jakie wyniki pan osiągnął?
Nie chciałbym tutaj generalizować, bo mamy różne wydawnictwa. Jednakże 30% ze wszystkich danych, jakie zebrałem, to były duplikaty. Słowo w słowo skopiowane wiadomości, więc no to samo to już o czymś świadczy.
A zatem praktycznie, no to świadczy też o poziomie dziennikarstwa.
Tak, dokładnie.
Tak. To jest szalenie interesujące narzędzie, zwłaszcza w tych badaniach medioznawczych.
Wymaga tylko takiego właśnie połączenia jak gdyby dwóch języków. Języka naturalnego i języka matematyki. Mhm. Ja zamiast podziału sztucznego na nauki humanistyczne i na nauki ścisłe, to może lepiej stwierdzić, przy tym projekcie bardzo fajnie to widać, że tak naprawdę to nie chodzi o podział, tylko o różne języki. Uczymy się języków obcych, prawda? Mamy swój język ojczysty, no i jest też język matematyki, który pomaga zrozumieć pewne rzeczy. Także uczmy się języków obcych i uczmy się języka matematyki i wtedy na pewno lepiej się dogadamy na różnych obszarach, nawet medioznawstwo.
Patrzę z podziwem na państwa, na poprzednich naszych gości. No i tak sobie wyobrażam, że gdy technologie wykorzystywane są tak jak w dzisiejszym temacie w służbie dobra, to świat mógłby być zdecydowanie lepszy, bardziej przyjazny człowiekowi. Zaprosimy teraz naszych telewidzów, radiosłuchaczy do rozmów. Technologie informatyczne w służbie dobra to temat, a naszymi gośćmi są wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 657-0011, numer dla telewizów z Polski Północnej, 657-0012, południa kraju, zagranica 657-0013, 657-0014, telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Podaliśmy przykłady projektów, czterech projektów, nad którymi pracowali państwo inżynierowie, ale czekając na telefony, jakie jeszcze projekty, panowie, pojawiły się w tym roku? Bo to nie są jedyni absolwenci.
No nie są jedyni. No cóż, nieobecna tu z nami, nieobecna jest z nami tutaj nasza absolwentka, mogłaby podjąć tematykę finansową.
Tak, tematyka finansowa nie tylko właśnie była poruszana przez kryptowalutę. Jedna z naszych studentek bardzo dokładnie przeanalizowała na przykład rynki finansowe Chin, dokonała symulacji powiązań pomiędzy giełdy chińskiej, stworzyła model matematyczny oparty na sieciach neuronalnych, który pozwala analizować rynek chiński, bo to jest przyszłość. Także już niedługo. Proszę Państwa,
to rzuciła większość się, powiedziałbym, na głęboką wodę.
Dlaczego? Wbrew pozorom na uczelniach amerykańskich analiza rynków chińskich jest już standardem. To już widać po ilości przepływu pieniędzy i po tym, co się dzieje na świecie. My nie możemy pozostawać w tyle. Powinniśmy takie badania też prowadzić, no bo z największym rynkiem trzeba handlować. Już przynajmniej trzeba wiedzieć, co się na nim dzieje. No, żebyśmy się nie obudzili też w takiej sytuacji, no jak teraz jesteśmy politycznej, że najprostsze decyzje polityczne na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, podejmują za nas Niemcy i Francuzi, prawda? Teraz powinniśmy być przygotowani do tego i nasi absolwenci przede wszystkim powinni być również do tego przygotowani.
A mówi to wykładowca informatyki.
Tak, jak najbardziej. I nie mówię, jak ojciec zauważył,
że to pojmowanie rzeczywistości jest bardziej holistyczne, aniżeli wycinkowe.
No bo inaczej, no cóż, to stworzymy technologię dla technologii, a wtedy rzeczywiście, jak niektórzy przestrzegają, technologia stworzona dla samej technologii może nam zrobić krzywdę, prawda?
Mamy telefon, posłuchajmy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Kłania się Wiesław z Warszawy. Ja z wielkim zainteresowaniem słuchałem wykładu księdza profesora, tylko mam po prostu, żeby nie przedłużać, bo nie sam jestem chcącym połączyć się, tylko mam problem taki. Pan Bóg, stwarzając człowieka, przedtem stworzył aniołów.
Ale zdaje się, tak, tylko że nie do końca rozumiem. Być może w tej chwili słuchał pan czegoś innego, albo nawiązuje pan do czegoś innego, bo my mówimy o...
Tak, nawiązuję. Proszę uprzejmie pozwolić mi dojść, po postaram się nie...
Pod jednym warunkiem, że chce pan rozmawiać z nami.
Ja chcę na temat. Ja chcę na temat mówić, tylko chcę dojść po prostu.
Proszę bardzo.
Więc tak, Bóg jako wszechwiedzący przed stworzeniem aniołów wiedział, że się zbuntuje na pewno, bo przecież na błędach się Bóg nie uczy. Wiedział, że jeden Lucyfer powie non serviam. I rzeczywiście non serviam diabeł był. Ponadto wiedział jako Bóg, że jak stworzy człowieka, to posłucha ten człowiek szatana, że ulegnie mu. Dalej wiedział, że jaka cena jest wyzwolenia człowieka przez krzyż Chrystusa, mękę. Wiedział również o tym, że ludzkość będzie tonęła w krwi, wojnach i łamaniu wszystkich obecnie przykazań zawartych z dekalogu i w przykazaniach kościelnych. Wobec tego nie mogę zrozumieć wszechwiedzy Boga i mimo to, że wiedział, iż się Lucyfer zbuntuje, człowiek się zbuntuje, Chrystus będzie konał no,
Panie Wiesławie, myślę, że to są bardzo ciekawe rozważania, tylko gdyby pan zatelefonował do radia, bo my tutaj mówimy o technologiach informatycznych i no pan z tego, co już mówił, ja myślałem, że jednak pan do informatyki dojdzie, ale zdaje się, że pan słuchał w radiu księdza profesora i jego wykładu i prosimy, żeby zadać pytanie temu prelegentowi, którego pan słuchał, ponieważ nas pan nie słuchał w związku z pana pytaniem. Więc numery do Radia Maryja, one są inne. Dzisiaj ten program jest rozłączny w telewizji i w radiu. Bardzo proszę, żeby telefonować do studia Radia Maryja i tam na te bardzo ciekawe zagadnienia wolności, stworzenia i wszechwiedzy Boga. Myślę, że pan także uzyska jakieś wsparcie od prelegenta. A państwa zapraszam do rozmowy z naszymi gośćmi w studio. Pan dr Grzegorz Osiński, kierownik informatyki Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego. Pani inżynier Monika Reszka, pan inżynier Mateusz Molek, wcześniej pani inżynier Alicja Baran i Adrian Jędrzejczak. Technologie informatyczne w służbie dobra. Tak?
Ja jeszcze jednak, czy mimo że pan Wiesław, no nie na temat, ale wbrew pozorom, jak wysłuchałem dokładnie tego, bo czasami rzeczywiście ludzie się mylą, ale popatrzmy na to z innej strony, bardzo, bardzo chętnie mu odpowiemy, bo patrząc się na naszych studentów, to trzeba też powiedzieć, że pewne zagadnienia aspektu filozoficznego, a pan Wiesław pytał się tak właściwie o taki klasyczny paradoks, prawda, dotyczący tych zagadnień przewidywalności, determinizmu i tak naprawdę, no z matematycznego punktu widzenia twierdzenia Gödla, czyli powrotu do układu stacjonarnego. Nasi studenci takimi zagadnieniami również się zajmują, kiedy mamy wykłady na temat sztucznej inteligencji, to najpierw uczymy ich, jak wygląda inteligencja naturalna. Więc podejrzewam, że paradoks Sarla również jest wam znany i pewne aspekty wynikające z tej analizy filozoficznej także. Czyż nie?
Pytanie, czyż nie? Oczywiście, brzmi prawidłowa odpowiedź. Więc czekając na telefon, panie doktorze, pan jest specjalistą do spraw bezpieczeństwa sieciowego. No, przykłady z życia również negatywne, Państwowa Komisja Wyborcza, liczenie głosów, mówienie o tym, że serwery są ruskie, prawda, i jak te głosy będą liczone. No czy na przykład sprawa systemu EWUŚ i sprawdzenia tego, czy jesteśmy w systemie, czy nie jesteśmy. System pokazuje nam na czerwono, że nas nie ma. Na czym tutaj polegają te systemy i współdziałanie z człowiekiem?
Każdy projekt, produkt, tu mówimy już o produktach, no, mamy przecież całą dziedzinę inżynierii oprogramowania z dobrze znaną i rozwiniętą, wydaje się, metodologią wytwarzania produktów informatycznych. I ja tutaj stoję na stanowisku, że każdy z tych produktów, no po pierwsze, został wytworzony tak, jak zamawiający go sobie zażyczył, a po drugie, na etapie odbioru przyjęto to, co do czego jakby zgodzili się i wytwórca, i zamawiający. Więc z jednej strony podaję specyfikację, czego bym się spodziewał, a druga rzecz, po upłynięciu określonego terminu i mam nadzieję, że przed płatnością, weryfikuję, czy otrzymałem to, czego sobie życzyłem. I teraz, jeśli my obserwujemy, że pewne produkty zamawiane przez administrację no nie spełniają oczekiwań nas, zwykłych ludzi, to ja bym się doszukiwał błędów na pierwszym lub na drugim etapie. Nie wierzę, aby którykolwiek poważny wykonawca podejmujący się poważnych projektów robił coś niezgodnie ze specyfikacją. To jest absolutnie nielogiczne, bo to grozi tym, że ja nie dostanę pieniędzy za swoją pracę, bo mój produkt nie zostanie odebrany. Więc ja jako wytwórca oprogramowania robię dokładnie to, o co się mnie prosi. Więc jeśli później okazuje się, że to nie działa tak, jak byśmy wszyscy chcieli, to no, wydaje mi się, że należy się przyjrzeć temu, jak to jest zamawiane i kto dokonuje odbioru, bo to są jedyne punkty zapalne. Tak mi się wydaje.
Czyli specyfikacji. Słyszę, że mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, halo.
No, witam pięknie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Tadeusz z Kaleni. Tutaj do pana Adriana Jędrzejczaka w tym urządzeniu, które porozumiewać się za pomocą kałki ocznej. Więc czy też nie można skorzystać, bo uważam prościej niż opis literowy, mógłby być wykorzystany alfabet Morsa. No i tym podobne, ewentualnie zestaw słów, mrugnięcie krótkie, dłuższe, już szybko możemy przeliterować. Szybciej niż opisem po ekranie.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję.
Ja odpowiem.
Pan doktor odpowie.
Tak. No, sposób porozumiewania się za pomocą kodu Morsa, jak najbardziej, tylko według mnie jest on no, kilka tysięcy razy mniej wydajny niż za pomocą ruchu gałek ocznych. No, poza tym no, dzisiaj obawiam się, że nie każda osoba no, się szybko takiego kodu nauczy. I do kodu Morsa również należy jakiś detektor mieć. To jest najważniejsze, no bo jak osoba sparaliżowana, czym miałaby ten kod wystukać? Rękoma nie rusza, jedynie okiem, więc też by musiało być jakieś urządzenie, które na przykład mierzy ruch powiek. No i dochodzimy właściwie do tego samego punktu, więc kod nie zawsze zastępuje język naturalny. Jednak podejrzewam, że każdy wolałby się porozumiewać językiem w miarę naturalnym, czyli pisać wyrazy, słowa, poszczególne słowa i poszczególne zdania. To jest sedno problemu w komunikowaniu się przez dłuższy okres.
Tu trzeba mieć na uwadze, do kogo adresowane jest urządzenie, bo powiedzmy sobie szczerze, docelowych użytkowników można by na pewno podzielić na dwie grupy. Tych, którzy w owym stanie znajdują się czas dłuższy i tych, którzy znaleźli się w nim nagle. Mhm. I ja nie znam kodu Morsa.
No właśnie, na pamięć
ja nie znam nauczyć, kodu Morsa, ja bym musiał się tego nauczyć, więc zdecydowanie na sam początek metoda wprowadzania, którą już z nią jestem odbyty, z telefonu, tabletu czy ekranu komputera, jest dla mnie na początek przyjazna. Chociaż czy faktycznie Mors byłby bardziej wydajny? Trzeba by zmierzyć, po prostu.
Nie, to widać po wielkości chociażby tworzenia sekwencji redundancyjnych w zdaniach powtarzających się w ciągach rekurencyjnych, że raczej nie.
Poza tym tracilibyśmy, bo to w sumie są krótkie impulsy, tracilibyśmy to, co oko potrafi najlepiej, czyli poruszać się dość szybko.
Bardzo szybko, niesamowicie szybko. Nic tak szybko się nie porusza jak sekada ludzkiego oka.
Więc pewnie nie mruganie, może coś innego.
No ruchy oka. No dobrze. Ale bardzo dziękujemy za telefon. Weźmiemy pod uwagę, może jakiś inny system kodowania kiedyś znajdziemy.
Ale muszę przyznać, że ciekawie się słucha panów takiej analizy i tego procesu myślowego ad hoc, który tutaj...
My takie problemy rozwiązujemy u nas w szkole dość często, także jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych problemów.
Problemy, no jest, no jest pewna sugestia i nie sądzę, żeby którykolwiek z nas, tu obecnych, potrafił jakąkolwiek uwagę od razu odrzucić albo z równym entuzjazmem natychmiast przyjąć. W praktyce jest tak, że trzeba to sprawdzić. Tak naprawdę, póki tego nie sprawdzimy, póki nie mamy numerycznych wyników, to tak naprawdę, co jest lepsze, to chyba możemy się przekonywać, no cóż, albo argumentami, albo może nawet siłą fizyczną, tak?
Nie, siła fizyczna nie będzie potrzebna, siła intelektu i siła słowa w zupełności wystarczy.
Siła matematyki.
No, siła matematyki zazwyczaj daje wynik ścisły, ale rzeczywiście zazwyczaj. Natomiast dyskusja z ludźmi to jest coś chyba najlepszego i z tego najwięcej wynika.
Może tego brakuje nam w tych systemach zamawianych przez administrację,
że dyskusji między specjalistami. Tak.
Nawet konsultacji społecznych, może tutaj też coś kuleje, bo ostatecznie skarżą się końcowi użytkownicy, czyli powiedzmy pacjenci, tak, w przypadku EWUS-a, wyborcy w przypadku
komisji
wyboru, które mieliśmy. No więc być może należałoby zapytać zwykłych ludzi, czego tak naprawdę oczekiwaliby od potężnej maszynerii informatycznej, a te oczekiwania są po pierwsze zwykle oczywiste, drugie bardzo proste do sformułowania i tu negatywny akcent, tak, niełatwe do osiągnięcia, wbrew pozorom.
Ale najpierw rząd powinien się spytać z obywateli, no, z
być może szerzej.
A z tym jest problem.
Z projektami obywatelskimi w ogóle jest problem,
no właśnie.
Dzisiaj, gdy one są wszystkie wrzucane do kosza, ponieważ ci, którzy zostali wybrani, zawsze wiedzą lepiej.
No właśnie.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do doktora Kowalskiego. Powiedział bardzo interesującą sprawę, że błędy w systemie informatycznym mogą nastąpić tylko na etapie zamówienia i potem realizacji. Jeżeli zamawiający zażyczy sobie, aby dane, które wchodzą jako A po przeliczeniu przez serwer wychodziły jako dane B i odwrotnie. Dane wprowadzone jako B okazują się danymi A. I to mogliśmy zauważyć przy niektórych wyborach, jak w telewizji pokazywano słupki i jedna partia miała większą ilość punktów, i potem to jakoś przeskakiwało i się okazywało odwrotnie. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem.
Dziękujemy panie Januszu, pan Janusz z Warszawy.
Szanowny panie, proszę zrozumieć jedną rzecz, że system działa dokładnie tak, jak został wykonany i być może pewne elementy losowe można celowo w niego wbudować, ale w większości będzie działał dokładnie tak, jak go wykonamy. No i jest to jak najbardziej słuszna uwaga. Jeśli zamawiający przyszedł do mnie z zamówieniem, w którym byłoby napisane, że z A ma się stać B, a z B ma się stać A, to ja mogę mieć pewne uwagi do tego, zapytać, czy na pewno tak ma być. Jeśli wykonanie takiego produktu w mojej ocenie jest, no nie zawaham się tego powiedzieć, jakoś zgodne z moim sumieniem, bo nie zamierzam przykładać ani jednego palca do czegoś, co mogłoby szkodzić. Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, to jakkolwiek nielogiczne mi mogłoby się wydawać to, co zamawiający chce, ja to po prostu wykonam. I miejmy tego świadomość. Owszem, odpowiadając na pytanie ojca, bardzo szerokie, gdzie mogą być problemy, wskazałem te dwa obszary, na początku i na końcu. Dla pełności wypadałoby oczywiście powiedzieć, że każdy produkt fizyczny czy bardziej nienamacalny, informatyczny może zawierać pewną ilość usterek, które no, w ramach gwarancji rękojmi powinny być usunięte, więc to może takie drobne dopowiedzenie. Natomiast gdy produkt działa ewidentnie nie tak, jak byśmy chcieli, to nie wydaje się to efekt przeoczenia. On działa tak, jak został zamówiony i działa, ktoś podpisał jego odbiór, czyli potwierdził, że działa tak, jak sobie życzył.
Czyli ta specyfikacja.
Specyfikacja. No.
Znalezienie winnych jest bardzo proste, tylko trzeba chcieć ich znaleźć.
No, nie ukrywajmy, że w inżynierii oprogramowania mamy, znaczy nie powiem, że problem, ale to jest kwestia językowa, do której już tu nawiązywaliśmy. Jest pewna bariera do przekroczenia pomiędzy pomiędzy ludźmi najpierw, bo pomiędzy światem a komputerem stoją jeszcze po drodze ludzie. I zamawiający musi być jasny i zrozumiały dla tego, kto tą specyfikację przyjmuje. Ten drugi musi chcieć ją oczywiście zrozumieć i zrozumieć mało tego poprawnie. Ta specyfikacja musi zostać właściwie przełożona na struktury ostatecznie w kodzie, więc jest tak naprawdę wiele osób w to zaangażowanych, wiele miejsca na błędy niedopatrzenia, które mogą wynikać na przykład z tego, że ktoś nie ma ochoty zainteresować się szerszym obrazem. Postanawiam zupełnie świadomie robić dokładnie to, co ktoś mi każe, bo taka jest moja praca, bo tylko za to mi płacą. Bez świadomości szerszej, kto i do czego będzie tego używał.
A zatem doszliśmy tak naprawdę do punktu wyjścia. Tak. I modelu kształcenia. Mhm. Można kształcić takiego technokratę, który
zawsze powie, tylko rozkazy wykonywał.
A ma być B,
tak,
proszę
to
bardzo.
Znamy.
Ale to jest automat. Mhm. To nie jest człowiek, to jest automat. Automaty już mamy, to nie są nam potrzebne. Potrzebni są ludzie.
Ludzie, którzy są odpowiedzialni za swoje czyny, którzy zawsze w swoim sumieniu powiedzą: nie, nie zrobię tego, bo to jest złe. Dzięki, do widzenia. Nawet nie chcę super pieniędzy, ja tego nie zrobię, bo to jest złe. To jest najprostsza rzecz na świecie.
Nie, że złe, ale ludzi, którzy chcą po prostu pomóc. Przychodzi ktoś do mnie z potrzebą, której być może nie potrafi właściwie wyrazić, być może nie dostrzegł tego, co ja z racji mojego doświadczenia już widzę. Mogę chcieć pomóc, a mogę po prostu, no brzydko mówiąc, skasować za to pieniądze i tyle się o to troszczyć, zapomnieć.
Panowie, gdy patrzycie, bo macie taki ogląd, na 3,5-letnią drogę naszych młodych inżynierów. Jak postrzegacie ten rozwój? Jak on przez te 3,5 roku kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przebiegał?
Proszę ojca, no my nawet o tym czasami rozmawiamy. Może taką przenośnią lepiej.
Ale
ja właśnie taką przenośnią powiem tu na antenie, a potem może resztę gdzieś w kuluarach. No, przyszły dzieci, wychodzą dorośli, odpowiedzialni, no, inżynierowie. Naprawdę. Kiedy patrzy się na to, jak oni się zmieniają z roku na rok, bardzo dynamicznie, no to wyraźnie widać takie przełomy, kiedy no, dorośleją. Zaczynają podejmować decyzje odpowiedzialnie, no, zaczynają się starać o otaczający świat, ale no, z drugiej strony ci, którzy przychodzą nie tylko do naszej szkoły, ale w ogóle studenci na pierwszy rok, no, musimy z góry powiedzieć, że dzisiejsza młodzież no, nie jest tak dobrze wykształcona jak chociażby nasze pokolenie. Wynik złego systemu edukacyjnego, który też został zaproponowany, no, gimnazjum, liceum, obniżenie godzin, ale największy błąd, uważam, w systemie kształcenia właśnie powoduje to dzielenie na klasy matematyczne, fizyczne, biologiczne, już dzielenie ludzi na samym początku, skazywanie ich jak gdyby no, w młodym wieku na jakąś ścieżkę rozwoju i zamykanie w klatce humanistycznej, w klatce biologicznej, w klatce informatycznej. Oni nie mają szansy się rozwinąć.
To więcej w takim razie w części radiowej o 21.30. Proszę Państwa, technologie informatyczne w służbie dobra, temat naszych rozmów. Pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego.
Dziękuję ślicznie.
I inżynierowie, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani inżynier Monika Reszka, pan inżynier Mateusz Molek, a wcześniej pani inżynier Alicja Baran, pan inżynier Adrian Jędrzejczak. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.